5 maja bieżącego roku upłynęła 195. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, ojca Polskiej Opery Narodowej, także patrona poznańskiej sceny operowej. 10 lat temu, czyli w 185. rocznicę jego urodzin, na naszej antenie była emitowana audycja, w której między innymi o wartościach muzyki Moniuszki, o jego wadze dla muzycznej kultury polskiej wypowiadała się między innymi profesor teatrolog z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu naszego, pani profesor Dobrochna Ratajczakowa. Pani profesor, proszę powiedzieć, czym pani jako teatrolog fascynuje się w kontekście właśnie twórczości Stanisława Moniuszki, bo przyznała się pani, że jest pani jego fanką.
Tak, to prawda. Chociaż widzę go w bardzo specyficznym kontekście. W kontekście, o którym właściwie w Polsce niewiele się mówi. W kontekście prądu zwanego Biedermeierem. Prądu, światopoglądu, estetyki. Ponieważ jest to spojrzenie nie tak częste i nie tak popularne, powiedziałabym wobec tego dwa słowa. Czym jest Biedermeier? Otóż tak jak ja patrzę na Biedermeier, to jest to awers romantyzmu. I romantyzm, i Biedermeier mniej więcej kształtowały się w tym samym czasie. Były to lata, powiedzmy, gdzieś 15, 20 XIX wieku. I oba te prądy były reakcją na zaburzenia, które po rewolucji francuskiej trapiły Europę, na destabilizację Starego Ładu, porządku, który wszyscy znali i który wydawał się niewzruszony. Tymczasem w nowym stuleciu właściwie wszyscy znaleźli się na piaskach. Wojny napoleońskie, które wstrząsały Europą. Generalne zmiany w sytuacji, w ekonomii, w układach społecznych, politycznych. Wszystko to spowodowało, że cały dotychczasowy porządek zatrząsł się w posadach. I ludzie rzeczywiście znaleźli się w sytuacji, jakiej nie podejrzewamy dzisiaj.
To samo musieli, w sztuce?
Tak, w sztuce tak samo, bo musieli coś z tym zrobić. Sztuka nagle miała się okazać swoistym lekiem na tę całą niepokojącą destabilizację, którą odczuwali bardzo boleśnie. W związku z tym i romantyzm, i Biedermeier pojawiły się na scenie europejskiej sztuki. Ale można powiedzieć króciutko. Romantyzm poszedł w góry. Biedermeier poszedł w doliny. To znaczy Biedermeier był pierwszym prądem europejskim, który zmierzył się z sytuacją totalnej zmiany odbioru sztuki, z demokratyzacją. Z pojawieniem się dużej masy odbiorców niewykształconych i do nich trzeba było dotrzeć. Romantyzm nie zajmował się nimi. Zajął się nimi Biedermeier.
A sądzi pani, że Moniuszko świadomie w tym...
Świadomie. Absolutnie świadomie. zwłaszcza jeśli się przyjrzeć librettom do jego dzieł teatralnych, wszystkich, nie tylko tych największych oper, także i operetek, których przecież napisał trochę i które powstawały w sytuacji bardzo trudnej, bo powstawały na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli dzisiejsza Litwa, Białoruś. Wtedy tak na te ziemie mówiono, ziemie zabrane. I powstawały właśnie w sytuacji raz nasilonego trendu rusyfikacyjnego, dwa wyniszczenia, redukcji, bardzo poważnej redukcji inteligencji polskiej, trzy w sytuacji czegoś, co nazwałabym sztuką domową, śpiewniki domowe Moniuszki przecież, z tego dokładnie kręgu się wywodzą i tym zapotrzebowaniom odbiorców odpowiadają.
Pani profesor, nie sądzi pani, że ci, którzy przez cały czas utożsamiają Moniuszkę jednak z tym wielkim romantyzmem, poczuli się nieco, nie
dotknięci.
Wiem, dotknięci?
Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że mogą się poczuć dotknięci, ale to wiąże się z faktem, że u nas zwaloryzowany jest bardzo wysoko romantyzm, a wcale nie ma badań nad Biedermajerem. Wcale. A jeżeli są, to naprawdę traktuje się to bardzo, no, od taka podejrzana sztuka raczej niskiej proweniencji.
Prześliczki siedzą jak anioł, dziewczynki przędą sobie przędą, jedwabne niteczki, kręcze, kręcze, ciono, widzę tobie widź, ta pamięta lepiej, czy jest dusza bić. Poszedł do królewca młodzieniec widzimą, łzami się zalewał, żegnając dziewczyną, kręczy, kręczy, ciono, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czy je dusza bić. Gładko idzie przędza wesoło dziewczynie, powitano trzy dni o wiernym chłopczynie, kręczy, kręczy, ciono, widź się tobie widź, ta pamięta lepiej, czy je dusza bić. Się młodzieniec podsuwa z ubocza, innemu rada dziewczyna ochocza, kręczy, kręczy, ciono, prysła wątła nić. Wstydem dziewczy płonie, wstydź się dziewczę, wstydź.
To, co pani profesor mówi o słuchaczu niewykształconym w czasach Moniuszki, przecież ludzie wtedy byli bardzo pogrążeni w smutku i rozpaczy po upadku powstania i ciągle ten wątek taki bardzo silnie zaznaczony.
Patriotyczny.
Właśnie.
Tak, oczywiście, ale to nie znaczy, że Biedermajer nie podejmował takich wątków. Wprost przeciwnie. Właściwie podejmował te same tematy, co romantycy. Tylko podejmował je na poziomie bardziej powszechnego odbioru. Proszę sobie wyobrazić, że przecież teatr polski był utrzymywany przez publiczność. Tę publiczność najszerszą. Tę właśnie, która przychodziła do teatru na niekoniecznie najwyższą sztukę. Nie było możliwości wystawiania wielkiego romantycznego dramatu i nie było u nas wielkiego romantycznego teatru.
Czyli gdyby przełożyć to na czas dzisiejszy, to Stanisław Moniuszko jako ojciec Narodowej Opery Polskiej w dzisiejszych czasach jakie zajmowałby miejsce? Byłby takim właśnie populistą?
Ależ nie, nie. Problem polegał na tym, że traktuje pani Biedermajer rzeczywiście jako coś bardzo niskiego. Tak jak wszyscy zresztą. Nie. To był prąd, który miał swoje tajemnice metafizyczne, który miał swoje bardzo wysokie rejony i miał swoje bardzo rejony niskie. Tak samo jak romantycy. Byli romantycy wielcy, romantycy średni i romantycy mali. Po prostu inna była tutaj recepta światopoglądowa. Biedermajer chciał trafić naprawdę do wszystkich i dlatego rezygnował z wielu rzeczy, żeby do nich dotrzeć. Wszystkie właściwie libretta Moniuszki nie mają wysokiego stempla romantycznego. Są to libretta twórców, którzy albo są po prostu spod znaku Biedermajeru, Chęciński, Straszny dwór, jest czysto Biedermajerowym librettem. Nawet Halka, libretta Wolskiego, o której mówi się nasze takie piękne słowa i celuje się w wysoki pułap romantyczny, to przecież ta cała anegdota wywodzi się z gawęd Wójcickiego. To nie jest nic nowego, to co mówię. Wójcickiego, który był idealnym Biedermajerystą.
Pani profesor, czy pani usiłowała przekonać większe grono znawców, sympatyków Moniuszki, jego twórczości właśnie do tego swojego poglądu?
Tak.
Z jakim skutkiem?
Nie wiem, jak mi się to udało. Wygłosiłam parę referatów na paru sesjach. Może, myślę, że coś drgnie w tym względzie. Przy czym trzeba pamiętać, że Moniuszko jest tutaj do ujęcia z paru różnych punktów widzenia. Jest po pierwsze do ujęcia przez teatr. Bo to, co mnie interesuje przede wszystkim, to jest spektakl, bo opera jest spektaklem. Tak samo operetki Moniuszki to jest spektakl przede wszystkim. A więc nie tylko muzyka, nie tylko libretta, ale wszystko syntetyzowane w dziele teatralnym.
Czy to, że większość z tych jego dzieł scenicznych jest to całość, jakaś taka bardzo tak. muzyczno-teatralnie udana, wynika z jego talentu, czy po prostu z przypadkowości?
Nie z talentu, oczywiście. Był bardzo utalentowanym człowiekiem. Tyle tylko, że moim zdaniem właśnie chciał trafić do wszystkich, do powszechności polskiej. A jeżeli pisał do powszechności polskiej, to musiał rezygnować z wielu bardzo górnych idei, także muzycznych, po to, aby mieć jak najszerszy krąg odbiorców. Moniuszko naprawdę nie patrzył na swoją sztukę z wysoka. On patrzył na nią, tak jak to widzę, z perspektywy życia. Musiał zarobić na swoją rodzinę.
Liczną bardzo.
Liczną, oczywiście. Musiał się utrzymać. Musiał utrzymać ją ze swojej sztuki. Dlaczego? Biedermajer był zawsze bliżej życia niż romantyzm. Biedermajer był zakotwiczony bardzo silnie w rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. I dlatego też to jest jeszcze jeden z argumentów na rzecz zakorzenienia Moniuszki w tej rzeczywistości, a zresztą na miłość boską. Teatr. Teatr musi żyć codziennością. Musi być rzeczywistością, zapotrzebowaniem publiczności. On to zapotrzebowanie starał się realizować po prostu. I jeżeli weźmiemy jego, właściwie dwie największe opery. Myślę tutaj o Halce i o Strasznym Dworze. To przecież wszyscy wiemy, jak to wpada w ucho. Jak to dociera do wszystkiego. Bo to jest droga przez emocje. Przede wszystkim przez emocje.
Więc jednak nakłada się ten wątek romantyczny.
Ależ to oczywiste. Tak jak powiedziałam, romantyzm i Biedermajer to jest tak jak jedna moneta. Orzeł i reszka. To tylko różni się skalą, zarysem, rozwiązaniami pewnymi, wyższymi lub niższymi, jeśli chodzi o dotarcie do odbiorcy. Ale generalnie przecież wszystkie te dążenia, marzenia, one były takie same, ożywiały jednych i drugich.
Pani profesor, może zatem jest czas, żeby przewartościować swój pogląd na Moniuszkę i o Moniuszce.
Bardzo możliwe, bo przecież o Moniuszce wygłasza się bardzo różne opinie. Na przykład takie, że jest taki polski, więc nie trafia
do obcych.
Ale z drugiej strony, dlaczego jest taki polski? Bo właśnie chciał do tej powszechności trafić. Yeah.
Mówiła profesor teatrolog z Instytutu Filologii Polskiej Poznańskiego Uniwersytetu, profesor Dobrochna Ratajczakowa. A teraz niech mówią ci, którzy praktykowali wykonawstwo muzyki Stanisława Moniuszki. Najpierw Zygmunt Latoszewski. Urodził się 26 kwietnia 1902 roku w Poznaniu. Był wspaniałym polskim dyrygentem, dyrektorem artystycznym teatrów operowych, reżyserem, pedagogiem, muzykologiem. W wieku szkolnym śpiewał w poznańskim chórze katedralnym prowadzonym przez księdza Wacława Gieburowskiego. Uczył się w poznańskim konserwatorium i na Uniwersytecie Poznańskim. A w latach 1933-39, a także 45-48 był dyrygentem i dyrektorem Opery Poznańskiej. Oto co mówił o muzyce Stanisława Moniuszki.
Moniuszko to jest dla mnie straszny dwór. Straszny dwór jest arcydziełem. Arcydziełem muzycznym i arcydziełem, powiedziałbym, dramaturgicznym. Bo w tej taki trochę złożonej formie jest jak gdyby przekrój życia polskiego. Takim, jakim ono było, prawda? W czasach, co prawda, Rzeczpospolitej Szlacheckiej, no ale dzisiaj też jest Rzeczpospolita Szlachecka, właściwie wszyscy się uważają za uprzywilejowanych, prawda? Więc bardzo, bardzo kocham Straszny Dwór. To jest najczystszy wody, prawdziwie polska muzyka. I Moniuszko w ogóle był kompozytorem, który wypowiadał wszystkie najszlachetniejsze uczucia władające prawdziwym Polakiem. Zawsze Straszny Dwór bardzo lubiłem. I ten, który tutaj po wojnie, jak przyjechałem, no to było wielkie, wielkie wzruszenie przecież, prawda? A w 1933, jak obejmowałem dyrekcję tego teatru, też Strasznym Dworem, bo tak się akurat złożyło, że to można było jakoś tak zmontować porządnie. Widocznie przemawiało tam przeze mnie też mój taki sentyment dla tej prawdziwie polskiej muzyki. Nie znam drugiego dzieła, które by było polskiego, które byłoby tak polskie jak właśnie Straszny Dwór.
O muzyce Moniuszki mówił były dyrektor poznańskiej sceny operowej Zygmunt Latoszewski.
Kto swych dziewek serce której swych afektów plącze nic, by uwieńczyć swe konkury, musi dzielnym człowiekiem być. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim, śmiałe oko serce prawe, musi mieć i splatać w jeden rym, musi splatać w jeden rym. Cud posiadać, wiele kochać, Boga kochać, bratni lud. Pęgą przesać karabel, śmiać pintówki, gdyby znud. Mieć miłości kraj ojczysty, być odważnym jak lew. Dla swej ziemi macierzystej o skinienie oddać krew, o skinienie oddać krew. Niech mu będzie chęć nieznana, żyć obyczaj stary swój. Nie to dusza i zupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu pani, kto za fraczek oddał pas, w domu tym na koperczaki nadaremnie straci drogi czas. Nadaremnie straci czas. Kto z tych dziewek serce której swych afektów plącze nić, musi dzielić człowiekiem być. Mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie oddać krew. Musi kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew. Dla swej ziemi macierzystej na skinienie, na skinienie oddać
Teraz o Stanisławie Moniuszce będzie mówić nieżyjąca już Maria Fołtyn, polska śpiewaczka i reżyser operowy, która była gorącą orędowniczką twórczości Moniuszki i jej propagatorką. Wyreżyserowała m.in. spektakle jego Halki w Hawanie, Meksyku i Ankarze oraz Strasznego Dworu w Bukareszcie. W 1988 roku założyła w Warszawie Towarzystwo Miłośników Muzyki Moniuszki i była jego prezesem. Przez 20 lat była także dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego, jaki odbywał się w Kudowie Zdroju.
Ta fascynacja jest miłością nie tylko do samej muzyki. To jest także fascynacja człowieka skromnego, poczciwego, takiej biedy polskiej, którą ciągle tak mamy, Moniuszkę za taką, choć ten człowiek służy Polakom wiecznie i w tej chwili można powiedzieć, że żyje wśród nas swoimi pieśniami, swoimi operami. Jest wśród nas. To nie jest ktoś, kto umarł. To znaczy fizycznie tak, ale duchowo jest naszym wspólnym dobrem. Urodził się jako Moniuszko Krzywda, bo taki jest jego herb. I ta krzywda Moniuszki właśnie istnieje do dnia dzisiejszego. I może właśnie dlatego zajęłam się Moniuszką. Bo poza fascynacją jestem świadoma, że nie jest to geniusz i nie jest to Chopin. Ale jest to wielki kompozytor polski, narodowy, który no, spełnił rolę wielkiego patrioty. No i ponieważ służył temu tak rzetelnie, że czytając jego listy, właśnie listy, zbiór tych listów jest fascynacją. Nie mówiąc o tym, że śpiewając wielokrotnie Halkę i szereg innych oper Moniuszki oraz inscenizując go w różnych kulturach, nabrałam wielkiego, głębokiego szacunku i miłości.
Czy pani dyrektor sądzi, że możemy coś jeszcze dla jego muzyki zrobić? To znaczy chociażby to, co Czesi uczynili dla muzyki Smetany czy Dworzaka?
Wie pani, zrobiliśmy dość dużo i właściwie jeszcze brakuje wejścia do Metropolitan Opera lub do La Scali. Oczywiście ktoś może w przyszłości to wykona i zrobi, jak dotąd nikomu się to nie udało. Moje 10 inscenizacji prawie na antypodach w ciągu 20 lat spełniły jakąś rolę. Ale jednak ten Moniuszko istniał na scenach świata i w ciągu tych lat od prapremiery w Petersburgu, mówię poza Polską, w 1874, to jednak tych premier na świecie było dość dużo. Sądząc ze stawu Józefa Kańskiego. Widzi pani, co my powinniśmy zrobić, to co chcemy zrobić w konkursie, żeby jego pieśń była wreszcie w sytuacji konfrontacyjnej w stosunku do Schuberta, Schumana, żeby można było określić, na ile my z tą pieśnią, która się nazywa śpiewnikiem domowym, jest artystyczną na tyle, że winna wejść na estrady Europy. Ten konkurs młodych wokalistów ma więc to dążenie, ażeby jest to bój o zaistnienie Moniuszki na estradach nie tylko Europy, no oczywiście świata. I może nam się to uda. Wie pani, co jeszcze można by było naprawdę zrobić dla Moniuszki? Poza tym konkursem. Wie pani sama, że Mozart, mimo że geniusz, miał nawet na terenie Niemiec daleko mniejsze powodzenie jak w Uccini czy Verdi, jeśli chodzi o Lidza. Ale to się przeobraziło, kiedy pojawił się film pod tytułem Amadeusz poprzez przybliżenie prawdziwego życia Mozarta nareszcie on został jakby odbrązowiony, przestał być pomnikiem. Pokazany został żywy człowiek. Radosny, dowcipny, lubieżny. I mnie się wydaje, że to, co pisał w swoich dziennikach Jan Lechoń przed swoją samobójczą śmiercią na Manhattanie, pisał bardzo ciekawie, że jawi mu się warszawka, taka warszawka z okresu carskiego. Jak to Moniuszko chadzał razem z Chęcińskim, chcieli wystawić Straszny Dwór, potem były afery z tym Strasznym Dworem. I to pokazanie tej całej warszawki, wie pani, specyficznej atmosfery tej polskiej walki o niezależność narodową, o sztukę narodową na tle tej carskiej cenzury. W sposób lekki i dowcipny. Te polskie damy, ta cała polska arystokracja. Wie pani, gdybyśmy taki musical, i on to pisze, że o jemu się to jawi taki musical. Ja uważam, że to by przybliżyło Moniuszkę najlepiej narodowi.
O znaczeniu muzyki Moniuszki mówiła nieżyjąca już Maria Fołtyn, polska śpiewaczka i reżyser operowy.
Niech się nie strają pasy, mam nóżki i atlasy, włosy wiążą zwój. U korset na kraśne wstążki, u koszuli jasne sprzążki, u nasz cały strój, u nasz cały strój.
Teraz głos Wiesława Ochmana, wybitnego polskiego tenora, który występował na największych scenach operowych świata z mediolańską La Scalą i nowojorską Metropolitan włącznie. Właściwie był pierwszym polskim śpiewakiem od czasów Kiepury, który zdobył światową sławę. Partie Jątka w Halce czy Stefana w Strasznym Dworze Moniuszki w jego wykonaniu wywoływały zawsze ogromny entuzjazm publiczności i pochwały krytyki.
Proszę panią, no jaki jest mój stosunek? No więc przede wszystkim jest to stosunek emocjonalny do kompozytora, który jest bardzo wartościowym, jeśli chodzi o twórczość operową, pieśniarską. I to jest po prostu jak gdyby żal, że właściwie nie jest tak znany jak inni kompozytorzy, którzy trochę mniej umieją, ale mieli więcej szczęścia, jeśli chodzi o politykę, bo żyli w krajach, które nie były pod zaborami, byli bliżej Europy. Ale to już tak na marginesie. Jeśli chodzi o Moniuszkę, to trzeba sobie definitywnie powiedzieć z tego wszystkiego, a jakoś tak się złożyło, że śpiewałem około 60 oper na scenie operowej. Poza tym na koncertach i muzykę symfoniczną i pieśni. I dochodzę do wniosku, że jest to jeden z niewielu kompozytorów, który jest autentycznie sobą, od nikogo jak gdyby nie ściągał, nie miał zapożyczeń i te wpływy, jakie były, bo każdy przecież kompozytor chcąc, nie chcąc, ulega pewnym wpływom, pewnym estetycznym pojęciom i kryterium. Jego to jak gdyby specjalnie nie dotyczy, on jest absolutnie, nazwijmy to, polski, słowiański i to jest, wydaje mi się, ogromna zaleta, ta jego jak gdyby ta nuta tęsknicy takiej typowo słowiańskiej, polskiej i tego nie trzeba się wstydzić. On jest naszym kompozytorem, zresztą mam dowody, że Stanisław Moniuszko podobał się na świecie, bo przecież przed wielu laty, nie tak wielu zresztą, w Teatrze Operowym w Bonn pod dyrekcją Jana Kręca i w reżyserii pana Komarnickiego i w scenografii Majewskiego wystawiliśmy w języku niemieckim Straszny Dwór i to miało bardzo poważne powodzenie. Łącznie z bisowaniem Marii z Kurantem, więc to jest rzadkość i poza tym, wie pani, wystarczy prześledzić powodzenie nagrania Strasznego Dworu i Halki z Jerzym Semkowem na Zachodzie. To wyszło teraz w płytach kompaktowych i w związku z powyższym to jest po prostu jak gdyby znak, że ludzie się tym interesują.
Która aria była panu bliższa, czy która partia, o tak mówiąc może?
Panią, właściwie w sumie obydwie partie, to znaczy Straszny Dwór wydaje mi się operą jakąś bardziej, jeśli chodzi o libretto, do akceptacji, choć tamta tragedia Halki, która zahacza już właściwie o czasy, kiedy są one nie bardzo zrozumiałe i właściwie interpretowane przez współczesnego widza, no bo ostatecznie mówią ludzie, no dobrze, no to panie tu mówi z Halkę, tylko trzeba wszystko rozpatrywać w pewnych warunkach, jakie to były. Ja uważam, że zarówno jedna i druga opera są znakomite. Ja bardzo lubię Jątka i bardzo lubię Stefana. To znaczy, chyba większe możliwości interpretacyjne daje na przykład aria Stefana, która wymaga od śpiewaka właściwie wszystkiego. I to jest zadziwiające, bo kiedy moim kolegom, kiedy prosili mnie o różne utwory słowiańskie, ja im dawałem arię ze Strasznego Dworu, to oni mi to zwracali po paru dniach, mówili, słuchaj, to jest potwornie trudne, to ja powiem arię Radamesa Zaidy. A tutaj jednak to wymaga interpretacji, poza tym wymaga znajomości atmosfery, znajomości języka. Poza tym nie jest to łatwa sprawa, jeśli chodzi o polski język, bo jednak wyśpiewać wyraźnie baczność Stefanie wszak się przyrzekło żyć w bezżennym stanie, jest jakaś sprawa, która może spędzać sen z powiek wszystkim śpiewakom, a to jest kluczowe zdanie jak gdyby, prawda, bo to jest
tak.
Na tym się to wszystko zakłada. Poza tym wydaje mi się, że jest to aria dedykowana wyraźnie ojczyźnie i matce, to jest jakaś przenośnia, przepiękne słowa. I sądzę, że chyba matka jest tą jedyną kobietą, która jest bezgranicznie od początku do końca życia każdego mężczyzny wierna, trwała i opiekuńcza. Także sądzę, że jest to wielki hołd muzyce światowej złożony właśnie matce.
O muzyce Moniuszki mówił wybitny polski tenor Wiesław Ochman.
Oh,
na zakończenie jeszcze jedna opinia na temat twórczości Moniuszki. Podzieli się z Państwem nią nieżyjący już Jerzy Waldorf, wybitny polski publicysta, krytyk muzyczny, pisarz i działacz społeczny. Maturę zdawał w poznańskim gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego, a później studiował na Wydziale Prawa naszego Uniwersytetu, a także w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu.
Polscy artyści dlatego są nieznani w szerokim świecie, że cało palili swoje talenty na ołtarzu ojczyzny. Tak było i z Moniuszką, tak jest z jego operami. Temat Oniegin Czajkowskiego może interesować cały świat. Temat Anna Karenina, powieści Tolstoja, może interesować cały świat. Ale kogo może interesować, na miły Bóg, Halka czy losy dwóch poczciwych braci ze Strasznego Dworu poza Polską? Między Moniuszką a Smetaną jest taka różnica, że ich dwie opery, Halka i Sprzedana Narzeczona, miały prapremiery w odstępie paru lat. Moniuszko po prapremierze Halki przez poczciwą panią Kalergi został wysłany do Paryża, żeby tam wprowadzić swoją Halkę w szeroki świat. On nawet nie dostał się do hotelu Czartoryskich, hotelu Lambert, który decydował o losach Polonii Polskiej, ponieważ to było lato i Czartoryscy byli poza Paryżem, a Moniuszko był w dodatku niedołęgą. Całe życie był niedołęgą. Natomiast kiedy wyszła prapremiera Sprzedanej Narzeczonej w Pradze, to w parę lat później była międzynarodowa wystawa ciężkiego przemysłu w Wiedniu i czescy producenci maszyn sprzedawali swoje maszyny za granicę taniej, jeżeli nabywca zobowiązywał się w swoim kraju wystawić Sprzedaną Narzeczoną, i dlatego Sprzedana Narzeczona weszła do światowego repertuaru i jest w nim, a Halka nie weszła i nigdy nie będzie. Jeżeli chodzi o Moniuszkę, to Moniuszko przez 18 lat, kiedy między innymi komponował Halkę, siedział w prowincjonalnym głęboko Wilnie na północy Europy przy organa w kościele świętego Jana. I podczas gdy Smetana nabywał najwyższej klasy techniki kompozytorskiej w Pradze i w Wiedniu, gdzie wtedy było centrum muzyki światowej, to Moniuszko siedział na tym głębokim zadupiu i skutek jest taki, że inwencja Moniuszki, jego bogactwo melodyjne jest stokrotnie wyższe od Smetany, ale jego technika kompozytorska jest tak prowincjonalne, że te jego najcudowniejsze melodie z Halki i ze Strasznego Dworu przy akompaniamencie orkiestry Dylu, 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 Dylu nigdy nie będą mogły zrobić kariery światowej, podczas gdy o wiele słabsze melodie Smetany mają znakomitą oprawę orkiestralną i zawsze pójdą w świat. Niemniej byłaby szansa jeszcze w tej chwili uratowania Moniuszki. Mianowicie, gdyby z jego około 600 pieśni wydobyć 50 niepatriotycznych, tylko najlepszych, najlepiej napisanych, zrobić album i postarać się lansować go w świat na czele z najpiękniejszą pieśnią postromantyczną, jaką jest Znaszli ten kraj, do której muzykę dodawali i Liszt, i Schubert, i Schumann, i Bóg raczy kto wiedzieć, ale nie ma tak pięknej muzyki, jak jest muzyka Moniuszki. Teraz trzeba by jeszcze tylko jednego cudu, żeby ten naród, tak jak jest, chciał troszeczkę nauczyć się myśleć, pracować i dbać nie tylko o swoje stołki, tak jak posłowie w Sejmie, którzy źrą się jak stado foksterierów, wydzierające sobie ochłapy ojczyzny, tylko żeby ten naród zaczął myśleć o kraju i o jego dobru. Wtedy Polska jeszcze będzie miała szansę, żeby stać się jednym z wielkich narodów Europy Środkowej i wtedy jednym z cennych klejnotów tej Polski obok muzyki Chopina, bo to jest jedyna muzyka, która zdobyła sobie światową renomę, również zdobędą renomę pieśni, najpiękniejsze pieśni Moniuszki, co daj Panie Boże, amen, ale ja nie wierzę ani w Pana Boga, ani w to, co mówię.
O Stanisławie Moniuszce mówił Jerzy Waldorf, nieżyjący już wybitny polski publicysta, krytyk muzyczny i pisarz.
Oh! jeszcze